radiowo, naukowo.
Dzień dobry, witam Państwa, Beata Gwoździewicz, a ze mną profesor Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Miasta Gdańska. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani redaktor, witam Państwa.
Kieruje pan tą instytucją już od 2015 roku, więc spora historia też pana do opowiedzenia. Myślę, Gdańsk to też taka historia nie zawsze oczywista, wciąż odkrywana na nowo, myślę, i wciąż mogąca odkryć się w różnych aspektach inaczej. Możemy poznać historię Gdańska na różne sposoby i właśnie Muzeum Miasta Gdańska nam to umożliwia. Ale ja tak zastanawiam się, panie dyrektorze, w jaki sposób tę historię Gdańska opowiadać, żeby ona była przez obecnych odbiorców zrozumiana? Kolejne pokolenia inaczej postrzegają naukę, inaczej postrzegają historię. Więc jak teraz dotrzeć do tych ludzi nowych?
Akurat specyfika Muzeum Gdańska, prawda, jest to, że jest to muzeum wielooddziałowe, czyli mamy bardzo różne oddziały opowiadające o bardzo różnych wycinkach, takich kapsułach dotyczących dziejów naszego miasta. No i też te różne oddziały spotykają się też z różnym zainteresowaniem, a też każdy z tych oddziałów ma swoją specyfikę i wymaga trochę innych działań muzealnych.
11 tak oddziałów.
10 w sumie. Formalnie, a 9...
Tak jakoś policzyłam, że...
Tak. Tak więc to każdy z nich jest troszeczkę inny i tutaj mamy pełną gamę różnych działań, prawda, po to, aby zachęcić i mieszkańców Gdańska, i turystów do tego, żeby odwiedzić nas oddział, nasze muzeum. I tutaj... Przyznam szczerze, że też uważam, że jakoś udaje nam się to robić, z tego względu, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale jednak muzeum jest chętnie odwiedzane. W ubiegłym roku odwiedziło nas łącznie prawie 660 tysięcy zwiedzających.
To chyba rekord.
Tak, to jest akurat w Gdańsku. Jesteśmy najchętniej odwiedzanym muzeum koło nas, gdzieś jest właśnie Muzeum II Wojny Światowej. Ale jest też to szerszy trend tego, że po prostu polskie muzea ogólnie są odwiedzane. W ubiegłym roku odwiedziło polskie muzea 46 milionów osób. Pani ministra ostatnio w wywiadzie, który słuchałem, mówiła, porównywała to do frekwencji na stadionach piłkarskich, która osiągnęła tylko 3 miliony. Tak więc widać, że jest ciągle taki czas muzeów, że muzea są atrakcyjne i że po prostu ludzie chcą do nich przychodzić.
I odkrywać tę historię na nowo. A w Gdańsku co jest takiego wyjątkowego, jak mógłby się pan z nami powiedzieć, coś, czego nie ma w innych miastach?
Tu mamy sporo takich rzeczy, prawda, o których, które nas
mocno
wyróżniają.
No ja tutaj pierwsze mi się nasuwa Muzeum Bursztynu.
Tak, ale tak patrząc ogólnie na nasze miasto, tak szerzej, może bardziej tak trochę bardziej akademicko, to co jest takim naszym atutem i to spowodowało, że Gdańsk jest inny i różni się od innych regionów czy części naszego kraju, to jest to, że jesteśmy miastem portowym. I to w znacznym stopniu już od dalekich pradziejów spowodowało, że tu działy się te procesy społeczne czy gospodarcze zupełnie inaczej wyglądały niż w innych regionach. No i też przypomnijmy, pierwsza wzmianka o Gdańsku to jest związana z żeglugą, ponieważ święty Wojciech przybył do Gdańska łodzią po to, aby przesiąść się na inną łódź, którą popłynął chrzcić czy nawracać na wiarę chrześcijańską pogańskich Prusów. Tak więc od początku widzimy, że port i ten charakter geografii Gdańska, który to jest to miasto usytuowane nad najdłuższą rzeką, która wpada do Bałtyku, no to determinowało to, że tutaj ten obraz kulturowy, historyczny, też wiele wydarzeń z dziejów Gdańska przebiegało zupełnie inaczej niż w innych regionach.
Ja muszę wspomnieć, że pan jest archeologiem podwodnym, stąd ta rzeka, woda, port jest panu szczególnie, myślę, są panu szczególnie bliskie i spogląda pan na historię Gdańska nieco inaczej niż taki historyk pracujący w archiwum.
Tak, tak. Jestem, jeżeli chodzi o moją aktywność naukowo-badawczą, jestem archeologiem i specjalizuję się w archeologii łodzi statków i miałem takie projekty, które realizowałem w przeszłości, kiedy to szukaliśmy gdańskich statków, głównie z średniowiecza, a to w innych częściach Bałtyku, a to w innych regionach naszego kraju. Może państwo wiedzą lub nie, ale pod Warszawą znajduje się największy do tej pory odkryty wrak statku średniowiecznego, rzecznego, Szkuty Wiślanej z końca XV wieku i wszystko wskazuje, że jest to statek wybudowany w Stoczni Gdańskiej już w XV wieku. I takich przykładów mógłbym tutaj podać sporo. Te gdańskie statki, no niestety też tonęły czy ulegały katastrofom w bardzo odległych miejscach i są świadectwem szerokich kontaktów, wymiany i tak takiego właśnie tego, że Gdańsk był miejscem, gdzie przypływały tutaj drogą morską, drogą wodną idee, pomysły, nowe technologie, ludzie i to powodowało, budowało ten wyjątkowy charakter naszego miasta.
No też warto wspomnieć, że właśnie takie znaleziska związane z handlem hanseatyckim, pozostałości portu nad Motławą, to są takie odkrycia związane z Gdańskiem, które można uznać za jedne z najciekawszych.
Nie? Tutaj mamy bardzo dużo ciekawych znaleźć, jeśli chodzi o Gdańsk. Natomiast w ostatnich latach to, co jest pewnym takim problemem naukowym, tak, czy badawczym, jest to, że runęła zupełnie hipoteza i te całe próby udowodnienia, że Gdańsk już w X wieku był bardzo ściśle podporządkowany państwu pierwszych piastów. I mamy tutaj problem z początkami Gdańska i jego przynależności do państwa piastów. Z tego względu, że te pozostałości grodu gdańskiego najstarszego, odkrytego w rejonie Zamczyska na Starym Mieście w Gdańsku, okazało się, że są o wiele młodsze niż myśleli nasi poprzednicy. No i to powoduje, że tak do końca nie bardzo wiemy, jak Gdańsk w X wieku wyglądał, w jakiej był w zależności czy podległości politycznej i co było takim czynnikiem, które doprowadziło do powstania miasta, które w pełnym, większym zakresie widzimy dopiero od końca XI wieku.
Dowiemy się tego?
Mam nadzieję, tak.
A co to może sprawić? Właśnie te badania archeologów dokumentalistów, czy te badania archeologów podwodnych, że tak spytam? Badania tego, co znajduje się jeszcze pod Starym Miastem.
Tak, no Gdańsk jest dosyć mocno poznany i dosyć dużo było tutaj projektów archeologicznych i wiele wykopalisk. Natomiast są takie obszary Gdańska, które z różnych przyczyn nie były objęte i gdzie łopata archeologia nie została wbita. Myślę właśnie tutaj o głównym mieście, prawda, które zaraz po wojnie było w pierwszej kolejności odbudowane i tam nie było badań prowadzonych, a teraz ta ścisła zabudowa powoduje, że też takich projektów nie ma możliwości realizowania. Tak? Być może te pozostałości najstarszego Gdańska znajdują się gdzieś w okolicy ulicy Długiego Targu. Tam ten rozpoznanie archeologiczne jest wykonane w niewielkim zakresie. Tak więc tutaj od strony naukowej, jeżeli chodzi o temat początków Gdańska, no to jest to temat, który
głęboki,
wymaga dalszych badań. Aczkolwiek teraz wspomnimy o bardzo ciekawych odkryciach najstarszego kościoła w Gdańsku, który odkryto właśnie w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się słynna lodziarnia Miś. Mhm. Tam właśnie znajdowało się grodzisko gdańskie, najstarsze do tej pory, jedno z najstarszych tutaj odkrytych, które zaczęło funkcjonować w połowie XI wieku. I tam właśnie odkryto pozostałości kościoła drewnianego, datowanego na rok około 1140. Jest to najstarszy kościół w Gdańsku, jeden z najstarszych na pewno na Pomorzu w chwili obecnej. No i to świadectwo prawdopodobnie powstającej siły rodu Sobiesławiców, prawda, którzy potem stanowili tutaj główną dynastię panujących książąt w XIII wieku pomorskich.
To tak ogólnie mówiąc, na granicy Targu Rybnego, jeśli ktoś by nie wiedział, gdzie tak, Lodymiś.
Lodymiś, no troszeczkę tam kilkadziesiąt metrów za Basztą Łabędź, prawda?
Jakie są plany co do tego terenu w tej chwili?
Trwają badania archeologiczne z tego, co wiem. Wiem, że to tutaj konserwator też oczywiście nadzoruje ze względu na wagę tych odkryć. I zobaczymy, w jakim one pójdą kierunku, ponieważ no, to rzeczywiście w chwili obecnej są jedne z najważniejszych i najstarszych fragmentów dawnego Gdańska odkryte. I zobaczymy, w jakim kierunku pójdą dalej te badania.
A no, nie ma wątpliwości, że Gdańsk to jest takim miastem wielu kultur. Jak muzeum pokazuje taką tą wielokulturową tożsamość, tak żeby była ona spójna, a nie taka rozproszona?
No przede wszystkim tutaj, przede wszystkim kierujemy się wspólnotą miejsca, prawda? Pokazujemy Gdańsk sam sobie, podkreślamy jego to genius loci i to że rzeczywiście położenie geograficzne było na tyle korzystne, że stanowiło magnes przyciągający różne osoby z różnych regionów całej Europy. I wszystkie te osoby, te nacje też pozostawiły bardzo wyraźny ślad w substancjach zabytkowych, w jakichś różnego rodzaju pozostałościach, w jakichś fundacjach. I to naszą rolą jest spietyzmem dbanie o to, aby to nie zatrzeć tego autentycznego charakteru tych zabytków. Tak więc uczciwie opowiadamy, prawda, o tym, że jednak gdańszczanie z królami Polski komunikowali się w języku niemieckim, prawda? Mm-hmm. Też przywileje te wielkie dla Gdańska zostały w tym języku napisane, ale byli to lojalni poddani króla i do rozbiorów rzeczywiście to wiele razy tą swoją lojalność wobec korony polskiej manifestowali.
A czy można mówić o takiej jednej, spójnej historii Gdańska, czy raczej o takich wielu równoległych opowieściach przenikających się w różnych społecznościach, które właśnie przez wieki tworzyły to miasto?
Na pewno nie możemy, trudno sprowadzić historię Gdańska do jakiegoś takiego krótkiego tekstu podręcznikowego, mm-hmm. prawda? Tak więc byłoby to na pewno niezwykle trudne. Z tego też względu, no my staramy się przede wszystkim pokazywać różnorodność, uwrażliwiać i też uczulać na te właśnie różne rzeczy, które też odróżniają historię naszego miasta też od historii tych innych regionów naszego kraju, prawda? Pokazać ten lokalny koloryt, różnego rodzaju lokalne nacje, różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje. I wielu Gdańszczan, też widzimy to w badaniach socjologicznych, czuje taką dumę, poczucie dumy z historii miasta, z jego odrębności, z jego lokalności, prawda? I jakby naszą rolą jest w myśl Haca, że wspomagamy budowanie tożsamości współczesnych Gdańszczan, no eksploracja tych wątków, które stanowią o wyjątkowości miasta, prawda? Tak więc to jest ten kierunek naszych głównych działań.
A jak mówić dzisiaj o tych takich trudnych fragmentach historii, o wolnym mieście Gdańsku, II wojnie światowej, o losach Kaszubów, powojennych zmianach też, tak żeby nie upraszczać tej historii, ale też nie dzielić. Mhm.
Na pewno muzeum nie może być taką instytucją propagandową, która jest na usługach jakiejś jednej nacji, nie wiem, być może jednej partii politycznej, czy jakiejś jednej społeczności. To, co podkreśla środowisko, nie wiem na ile to państwo tutaj z zewnątrz obserwujecie działalność muzealną, ale ciągle muzea pozostają takimi instytucjami zaufania publicznego, prawda? Czyli ciągle uważamy, że są to instytucje, które powinny być trochę wyjęte z bieżącej walki politycznej, z bieżącej polaryzacji i raczej to powinno być właśnie miejsce spotkań, miejsce rozmów, miejsce być może wypracowania wspólnych stanowisk, w myśl również tego, że to nasze dziedzictwo, historia, nasza kultura jest taką swoistą tkanką łączną, która co do zasady nas powinna łączyć, tak? I stanowi ten fundament dający nam siły witalne dla naszego społeczeństwa, dla naszego narodu, dla kolejnych pokoleń. Tak więc na pewno muzea przede wszystkim starają się mówić rzeczowo, ekspercko, starają się z drugiej strony też pokazywać różne punkty widzenia. Starają się uczulać właśnie na głosy mniejszości albo tych środowisk wykluczanych. To jest też ważna rola muzeów, która jest teraz bardzo widoczna. Staramy się też zwrócić uwagę na na różne takie też pewne powierzchowne, czy dosyć takie, powiedziałbym, spłycanie pewnych tematów i pewnych problemów. Tak więc...
Ma pan coś konkretnego na myśli?
No, no,
tutaj nie jeśli chodzi o Gdańsk, nie mówimy o kontrowersjach.
Znaczy o kontrowersjach, generalnie no, my oczywiście musimy się odnieść do tej wystawy, którą właśnie teraz zamknęliśmy, prawda? Czyli wystawy Nasi Chłopcy, opowiadającej o służbie pomorzan w wojskach, w niemieckim Wehrmachcie w trakcie II wojny światowej. No i ta wystawa została opowiedziana językiem po prostu faktów, językiem, który wynikał z licznych opracowań akademickich, naukowych, które na ten temat do tej pory powstały w wielu recenzowanych publikacjach. Jakby zrobić bibliografię na ten temat, to też my jako twórcy w tej wystawy myśleliśmy, że temat jest dosyć dobrze znany i byliśmy troszkę zaskoczeni tym wszystkim, co wokół tej wystawy zaczęło się dziać. Tak więc na pewno dochowaliśmy tutaj wszelkiej staranności, żeby temat pokazać uczciwie, prawda? Czyli jak najbardziej bazując na dzisiejszym stanie wiedzy naukowej. No i z drugiej strony też być może teraz też powinniśmy powiedzieć sobie o tym, że czasami jest takie oczekiwanie, żeby muzea były, czy wystawy muzealne, a nawet te wystawy czasowe były takimi swoistymi syntezami, encyklopediami wiedzy, żeby opowiedzieć o nich wszystko, prawda? Ale to jest niemożliwe. Każda wystawa to jest jednak wybór kuratorski i zawsze ograniczenie obiektów, ograniczenie przestrzeni powoduje, że tak naprawdę jest to pewna redukcja też tematów i wątków do tylko jednego, który stanowi tutaj przedmiot namysłu czy uwagi kuratorskiej albo stanowił pewien przekaz, który chcielibyśmy przekazać naszym odbiorcom. Tak więc...
Ale ten temat, tak jak pan mówi, wydawałoby się, że dobrze znany, okazało się, że nie tak bardzo, bo przyjeżdżali Polacy, nasi rodacy z kraju, ale także z zagranicy, ludzie, którzy tej historii nie znali, chcieli ją poznać, słyszeli o wystawie, byli jej ciekawi, no i dostali materiał przedstawiony przez Muzeum Miasta Gdańska, który budził emocje na pewno, ale tak jak pan mówi, był zdokumentowany.
Tak, tutaj na wystawie, jeżeli państwo byli lub nie, ale na samym końcu była możliwość zabrania głosu i napisania jakiejś oceny wystawy albo odniesienie się do tych przedstawionych treści. Myśmy zbierali te karteczki, tutaj kuratorzy zbierali, policzyli głosy za wystawą i przeciw wystawie. No, okazało się, że 97%, to jest kilka tysięcy karteczek, 97% oceniło tą wystawę jako potrzebną, ważną. Część właśnie głosy były też tego typu, o czym ja tutaj mówię, że w sumie o co chodzi z tą wystawą, przecież to jest sprawa znana, że nie rozumieją...
Po co o tym mówić, tak?
Nie rozumieją, dlaczego taki tutaj spotkało się z takim atakiem.
Aha, w ten
prawda?
Sposób.
Tak więc wydaje nam się, że na pewno wystawa, jeżeli chodzi o tą propagowanie tych treści, tej wiedzy na temat spełniła swoją rolę na pewno, tak? I tutaj to należy zapisać na plus tej wystawy.
Stąd wnioskuję też, że uważa pan, albo raczej muzealnicy, że nie należy tylko pokazywać tę przeszłość, ale także ją opowiadać, omawiać, zabierać głos w sprawach też współczesnych.
Tak, tutaj ta wystawa też ona nie powstała tak znikąd. To jest muzeum wcześniej przygotowało taką wystawę zatytułowaną Wolę o tym nie mówić i pokazywała trudne losy Polaków z Wolnego Miasta, którzy byli prześladowani przed wojną przez Niemców, prawda, przez nazistów. Potem była ta ofiara krwi w trakcie II wojny światowej. Wielu z tych osób zginęło. Wiele osób trafiło do obozów koncentracyjnych. A po II wojnie światowej, jak przyszła nowa władza, musieli oni udowadniać swoją polskość, prawda? I ponieważ nie mogli przez 5 lat też mówić w języku polskim, często na przykład dzieci tych osób miały tutaj ogromne problemy i były uznawane, no, były szykanowane też w społeczeństwie i tak dalej. Wiele z tych osób, która z polskością przetrwało jednak II wojnę światową, to jednak po II wojnie zdecydowało się wyemigrować z Polski, prawda? Bo nie czuło się dobrze w granicach nowego państwa polskiego ze względu na różnego rodzaju szykany, jakie spotkały te osoby ze strony nowego, powiedzmy, aparatu urzędniczego.
Pan dyrektor przed chwileczką mnie poprawił i słusznie, bo dodałam miasta Gdańska. Ta część miasta już nie funkcjonuje. Chcieliście skrócić nazwę?
Chcieliśmy skrócić
o Gdańsku jako nie tylko mieście.
Przede wszystkim skrócić, no ale też patrząc tak na całą tą tysiącletnią perspektywę naszego miasta, to należałoby zwrócić uwagę, że prawa miejskie pojawiły się dopiero w XIII wieku, a osada na pewno tutaj, my to nazywamy w archeologii protomiejską, czyli jeszcze bez systemu prawnego, funkcjonowała na pewno wcześniej.
Panie dyrektorze, skończyliśmy tę pierwszą część na tym, czy muzeum powinno opowiadać o przeszłości, czy też o tych współczesnych sprawach. Od tej współczesności z pewnością nie uciekniecie. Świat idzie tak bardzo do przodu. Są rozmaite kanały komunikacji teraz i też takich fake newsów, mogłabym tak to nazwać, też dotyczących historii, które wchodzą w świadomość mieszkańców jako fakty. Jak tego uniknąć? Chodzić do muzeum, to wiem.
Tak. No chodzić do muzeum, oglądać wystawy, kupować publikacje muzeum.
Tak, ale bo też na stronie internetowej waszej są dostępne publikacje.
Często mamy różnego rodzaju spotkania, oprowadzania kuratorskie, prawda, po wystawach, po mieście. Mamy bardzo rozbudowany program działań edukacyjnych, prawda. Organizujemy jakieś festiwale historyczne na Twierdzy Wisłowicie na przykład. Także tutaj ta gama działań jest oczywiście szeroka. Ale chciałbym powiedzieć o tym, że w Gdańsku mamy naprawdę bardzo takie narzędzie, które każdy mieszkaniec Gdańska może bardzo szybko sprawdzić poprawność informacji historycznych. Tym narzędziem jest Gedanopedia. Gedanopedia, czyli encyklopedia wiedzy o Gdańsku, która początkowo pojawiła się w formie papierowej, a od kilkunastu lat te treści są poszerzane poprzez wydanie internetowej encyklopedii, czy Gedanopedii. Tak? Więc tutaj muzeum też jest bardzo zaangażowane w ten projekt. My dbamy o tą poprawność merytoryczną od 2018 roku, ale też nie sami. Jest grono ekspertów, którzy tworzą komitet wiedzy i wspomagają nas również w tych wszystkich działaniach. No i tam uważam, że tych haseł już jest bardzo, bardzo dużo. To jest tam kilka tysięcy haseł. Ich ciągle przebywa. Teraz trochę największym problemem jest aktualizacja danych. To znaczy, wiadomo, są tam biogramy różnych osób i trzeba uaktualniać różne informacje na ich temat. Natomiast to jest, jeżeli chodzi o taką wiedzę encyklopedyczną, naprawdę wspaniałe źródło i chyba wiele miast w Polsce może nam pozazdrościć takiego narzędzia. I też chcielibyśmy to narzędzie rozwijać, to znaczy wkładać tam coraz więcej tych różnych zasobów, jakie muzeum dysponuje w postaci zdjęć zabytków, w postaci wywiadów w ramach Archiwum Historii Mówionej, prawda? Tak to przekształcić Gedanopedii, żeby to była taka atrakcyjna forma encyklopedii multimedialnej, prawda? Żeby nie tylko był suchy, czy taki encyklopedycznym językiem napisany opis danej osoby, czy wydarzenia, czy obiektu, ale żeby się pojawiały tam treści dodatkowe, które chcielibyśmy eksportować z powiększających się zasobów Muzeum Gdańska.
Czyli w taki sposób, który będzie też przyswajalny dla obecnej młodzieży, bo młodzież lubi uczyć się, tak, nie tylko czytając, ale też oglądając, słysząc to, o czym się uczy. Dla takich świadomych odbiorców.
Tak, no tutaj akurat też jeśli chodzi o Gedanopedię, to od początku założenie było takie, że to jest pilnujemy tego poziomu merytorycznego, tak? Że tam nigdzie nie idziemy na skróty, tylko pilnujemy tego, żeby tam było rzeczywiście to wszystko prowadzone w takim najlepszej zgodności z stanem obecnej wiedzy. I raczej z Gedanopedii wiem, że korzystają głównie studenci, tak,
współpracujemy. Dziennikarze też, przyznam.
Możliwe. Korzystają z tego, też współpracujemy tutaj z Uniwersytetem Gdańskim. Jest taki kierunek studiów podyplomowych, gedanistyka, która to też był kiedyś taki projekt, aby zasponsorować stypendia dla studentów gedanistyki, w zamian za co studenci mieli zostać autorami Gedanopedii i pisać nowe hasła do tego medium. Tak więc to się bardzo rozwija i tutaj rzeczywiście wokół tego projektu skupił, bo to nie tylko działa muzeum, działa też Fundacja Gdańska, działają naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, wiele, wiele osób i udało się to rzeczywiście stworzyć coś wyjątkowego w skali naszego kraju.
Ale macie... Też wrócę jeszcze do tych wątków mediów społecznościowych. Macie ogromną konkurencję jako muzeum, taką właśnie w sieci, powiedziałabym, bo można sobie wejść na dowolną stronę, obejrzeć, posłuchać, przeczytać. W jaki sposób chcielibyście zainteresować właśnie młodych zwiedzających tą historią Gdańska? Co według pana obecnie działa najlepiej? Jakie wasze ukierunkowane działania?
Przyznam szczerze, że teraz, jeżeli obserwujemy zainteresowanie naszą ofertą działań edukacyjnych, to bardzo duże zainteresowanie z warsztatami wszelkiego rodzaju. Warsztaty to jest, można powiedzieć, hit. Nie tylko my to obserwujemy, ale można powiedzieć, to jest hit taki, widzimy to w innych muzeach, że jest ogromne zainteresowanie, aby przyjść, aby też być może uczestniczyć w takich warsztatach, gdzie można w grupie osób wykonać jakieś czynności manualne, prawda, a przy tym dowiedzieć się jakiejś ciekawej historii czy jakichś elementów związanych z naszym dziedzictwem.
Ale tutaj też musicie mieć świetnych animatorów i historyków, którzy potrafią dotrzeć do konkretnej grupy.
Tak, to jest troszeczkę wąskie gardło, bo nie jesteśmy w stanie przygotować tylu tych warsztatów w stosunku do zapotrzebowania jakie budzą tego typu warsztaty. Tak więc to jest taka rzecz, która najchętniej jest tutaj odbierana przez, spotyka się z największym zainteresowaniem, bo nie tylko nasze muzea, ale tutaj czy Muzea Narodowe w Gdańsku czy inne też mają bardzo ciekawą ofertę. Cieszą się oczywiście takie wszystkie działania, gdzie po prostu jak opracowania, oprowadzania kuratorskie, prawda? Te wszystkie takie działania wokół wystaw, które robimy, które przyciągają też sporą ilość osób.
Też trzeba się na nie zapisywać?
Też trzeba się na nie zapisywać. Też taką ciekawym zainteresowaniem, dużym takim mamy rezonans, jeżeli chodzi o program działań edukacyjnych, kiedy to nasi edukatorzy jeżdżą z lekcjami muzealnymi do szkół. Mhm. Czyli nie to, że przychodzą do nas, ale my po prostu przychodzimy do szkoły. Któryś z tematów programowych jest opowiadany przez pryzmat działalności muzeum, no i to powoduje, liczymy na to, taką rewizytę spowoduje w przyszłości.
Mamo, tato, idziemy do muzeum, tak?
Tak, zobaczyć. Mhm. Tak więc to są takie... Teraz widzimy, że po pandemii bardzo duża jest chęć, aby pracować w grupie, wspólnie, żeby były takie jak najszersze takie...
Chcemy być bliżej
działania
siebie.
Działania interpersonalne, tak? To widzimy taki, może nie głód, ale bardzo duże zainteresowanie tego typu aktywnością.
Panie profesorze, a jeśli chodzi o takie zabytek, powiedzmy, który najbardziej, najlepiej opowiada historię Gdańska, to...
Nie ma takiego jednego zabytku.
A to serce, co panu podpowiada?
Mamy kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Wprawdzie w teorii muzealnictwa czy muzeologii jest są takie rozważania na temat funkcjonalnej wartości obiektu czy muzealium, czyli taki obiektu, który mógłby być wykorzystywany do wielu rzeczy. Ale trudno mi byłoby naprawdę coś więcej powiedzieć na ten temat.
A pan jako dyrektor?
Natomiast na pewno problemem Gdańsku jest to, że nie mamy wystawy stałej, która by opowiadała o całej historii Gdańska, od początków Gdańska po, nie wiem, dzień dzisiejszy albo po odbudowę.
Ale próbujecie rozwiązać ten problem, jak sądzę.
Próbujemy, ale nie mamy. Gdyby ktoś chciał przyjść i zobaczyć taką wstęp do historii miasta poprzez wystawę, no to niestety ze względu na problemy lekalowe nie mamy takiej oferty, ale najlepiej byłoby pójść, do, uważam, do Dworu Artusa, bo to jest taka kwintesencja tam, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jakie były ambicje przedstawicieli elit w okresie od późnego średniowiecza do rozbiorów, jak oni postrzegali sami siebie, jakie mieli gusty artystyczne, jakie mieli kontakty międzynarodowe, tak? Jaką politykę prowadzili międzynarodową, to tam w tej wielkiej hali Dworu Artusa to wszystko jest skumulowane i teraz możemy po prostu odczytywać te komunikaty z przeszłości, które pokazują nam no, bogactwo, splendor, też no, wyjątkową pozycję Gdańska w okresie I Rzeczypospolitej.
Ale tam koniecznie z przewodnikiem, bo sami nie odczytamy tych niuansów.
Tak, to jest rzeczywiście, te kody kulturowe są trochę trudne. Ja wiele razy musiałem odpowiadać, dlaczego te poroża jeleni tam się znajdują się i tak dalej. Mhm. Ale teraz prowadziliśmy auto przewodnik, natomiast też z Dworem Artusa jest troszeczkę też taki problem, że jest to ciągle miejsce, które pełni funkcje reprezentacyjne, prawda? Czyli czy Peter Madziar, tak. czy Emmanuel Macron, wizytowali Dwór Artusa.
Trudno nie pokazać tego, co mamy pięknego.
Jest taki problem, że często jest zamknięty, ale to po prostu z tego powodu odbywają się tam ciągle też takie najważniejsze, bardzo ważne wydarzenia dla miasta, dla regionu.
Tak,
ale
kto
chce, znajdzie czas i znajdzie takie miejsce, że może odwiedzić Dwór Artusa i próbować odczytywać te poprzez obiekty tam zgromadzone, no, taki też taki mentalność tych gdańszczan, którzy tutaj żyli w tym okresie, o którym mówiłem.
Tych bogatych gdańszczan.
Bogatych gdańszczan, elit. Mhm. Tych najważniejszych obywateli miasta. Bo też tam też początkowo dostęp do tego miejsca był ograniczony, tak? To nie każdy mógł tam uczestniczyć w tych spotkaniach.
No jak i teraz, tak jak pan mówi, tak? Głowy państw chętnie do Gdańska przyjeżdżają i chętnie Dwór Artusa odwiedzają. Turyści również.
Więc można nawet wejść za darmo, bo jak każde muzeum w Polsce, również i do Muzeum Gdańska jest jeden dzień wstępu za darmo i też można Dwór Artusa...
A ten Dwór Artusa wskazał pan jako dyrektor muzeum?
Jako dyrektor,
muzeum,
tak.
A jako Waldemar Osowski... Mieszkaniec
nie,
Gdańska.
Ja jestem, muszę dbać
sercem
o wszystkie oddziały i nie mogę faworyzować.
Nie naciągnę pana tutaj. Ale lubi z pewnością pan jakąś gdańską historię, jakiś jeden zabytek, jakiś element, część Gdańska, która jest panu szczególnie bliska. Ja tutaj chciałam nawiązać oczywiście do tego morskiego dziedzictwa Gdańska. Mhm. Czy
tak, oczywiście lubię. Mam swoje zainteresowania też. Tutaj oczywiście sprawy morskie mnie najbardziej interesują, pasjonują. I tutaj szczęśliwie Muzeum Gdańska jako Muzeum Miasta Nadmorskiego mamy bardzo dużo różnego rodzaju pamiątek z tym związanych. Natomiast też być może dużo mówię o twierdzy Wisłouście. Nawet pracownicy tak uważają, że to jest moje oczko w głowie. No ale to wynika z tego, że mamy po prostu przez ostatnie 10 lat konsekwentnie realizujemy projekt rewitalizacji, odbudowy tego obiektu. I on jest bardzo trudny, przyznam szczerze. I tak mi zalazł za skórę, że no to spowodowało, że moje więzi emocjonalne z realizacją tego projektu są bardzo głębokie. Ale też ja i tu zespół naszych pracowników dostrzega wyjątkową rangę tego obiektu, tak? I po prostu trochę na przekór wszystkiemu staramy się przywrócić znaczenie tego miejsca i chcemy, żeby twierdza Wisłouście i program działań, które tam realizujemy, to był taki bardzo ważny punkt na mapie działań kulturalnych czy historycznych.
Twierdza Wisłouście oddalona od centrum, ale już bardzo zaznaczyła się na takiej mapie właśnie turystycznej.
Tak, tak, no tam już tam te 70 tysięcy osób odwiedza twierdzę Wisłouście. Natomiast oczywiście też ratunek dla twierdzy to jest to, żeby ten ruch tam zwiedzający był jak największy. Trwają kolejne inwestycje. Udało nam się szczęśliwie pozyskać kolejny duży projekt finansowy na kolejne etapy prac, tak więc...
Ale łatwo nie było go zdobyć.
No nie było łatwo zdobyć, ale tu satysfakcja jest duża. Mogę też zapowiedzieć, że mamy dokumentację projektową, żeby odbudować hełm latarni, bo wiele osób pyta i może jak wszystko pójdzie dobrze, to być może nawet w przyszłym roku już ten hełm będzie widoczny, ale zobaczymy, po przetargu będę mógł powiedzieć z większą pewnością.
Nie zapeszamy wobec tego, tak, czekamy, spotkamy się za jakiś czas, powiemy, jak te prace przebiegają. A proszę powiedzieć, czy Gdańszczanie, czy nie tylko gdańszczanie, ludzie związani z Gdańskiem, czy turyści, którzy mają w swoim domu pamiątki związane z Gdańskiem, mogą je do muzeum przynieść i się nimi zaopiekujecie,
tak.
czy
tak? Tak. Tak, tak. Tutaj bardzo różne są takie postawy różnych osób. Są osoby bardzo świadome, które wiedzą, że są, dysponują materiałami niezwykle ważnymi i że to właśnie muzeum jest taką instytucją, której, do której należy przekazać te pamiątki. Pamiętam kiedyś taką mieliśmy sytuację, że przyjechali z Izraela członkowie rodziny tutaj pana Kaca, który był przedstawicielem społeczności żydowskiej i mieszkał w Gdańsku aż do 1938 roku. No i miał, zmarł i po prostu wnukowie odnaleźli szereg pamiątek świadczących o tym, że on tutaj w Gdańsku mieszkał. I przyjechali specjalnie do Gdańska raz, żeby zobaczyć, gdzie on mieszkał, poznać trochę Gdańsk, a z drugiej strony byli na tyle świadomi, że przekazali tą całą spuściznę związaną z Gdańską, z Gdańskiem właśnie do naszych zbiorów, prawda? Tak więc takie rzeczy się zdarzają, a z drugiej strony zdarzają się takie rzeczy, że na przykład w trakcie sezonu, w lipcu, sierpniu ktoś przychodzi i strażnikowi przekazuje jakąś pamiątkę, nie pozostawiając żadnego kontaktu do siebie i to z kolei jest problem, bo my tak, no, nie możemy do zbiorów wprowadzić obiektu, który ma nieuregulowany status prawny, prawda? A też często te obiekty rodzą wiele pytań dotyczących pochodzenia zabytku i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj jest pełna gala postaw, ale rzeczywiście taka możliwość jest i jeżeli ktoś z słuchaczy uważa, że dysponuje pamiątkami, które są ważne dla Gdańska, dla historii naszego miasta, no to, to apeluję, aby przekazać je do Muzeum Gdańska. To jest Muzea Gdańska są tymi skarbnicami pamiątek, które chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. Jesteśmy instytucjami, które nie opowiadają o przyszłości, tylko są nastawione na przyszłość, żeby w jak najlepszym stanie to, co jest w zasobach muzeum, przekazać kolejnym pokoleniom.
Właśnie w takiej należytej formie one będą trwałe i zostaną zaopiekowane, ale nie wszystkie te pamiątki, nie wszystkie zabytki są pokazywane. Niektóre są w magazynach.
Tak, tak.
I też pewnie przypuszczam, że jest ich sporo.
Tak, tak. No, mamy kilkadziesiąt tysięcy obiektów wpisanych do inwentarza muzealnego, ale to jest taki przedmiot pracy i troski pracowników, no, które są niewidoczne albo często nieznane przeciętnemu mieszkańcowi naszego miasta, prawda? Każdy taki obiekt musi zostać opracowany, musi uzyskać jakąś graficzną dokumentację, prawda? Jeżeli jest to konieczne, trzeba podjąć jakieś prace konserwatorskie. Potem właśnie też często pracownicy merytoryczni opracowują te obiekty, piszą jakieś artykuły, piszą jakieś opracowania. Potem, jeżeli jest jakaś wystawa czasowa lub stała, są takie obiekty, które od razu trafiają na wystawy stałe, a są takie obiekty, które potem jakby czekają, aby wykorzystać je w jakiejś kolejnym projekcie wystawienniczym. Tak więc to jest taki chleb powszedni zespołu pracowników.
A co już jest ustawione w tej kolejce na pierwszym miejscu do pokazania?
No, trudno powiedzieć. Ja mogę zaanonsować wystawę o Danielu Chodowieckim. Obchodzimy w tym roku 300-lecie urodzin Daniela Chodowieckiego i 16 lipca otwieramy bardzo ciekawą wystawę, uważam, przypominającą tego najwybitniejszego artystę urodzonego w Gdańsku. Tak więc to jest teraz nasz taki, jeśli chodzi o wystawy czasowe, jeden z głównych projektów, ale też pracujemy nad nową wystawą stałą w Muzeum Poczty Polskiej i 1 września chcemy otworzyć tą nową wystawę w trakcie uroczystości 1 września.
Czyli pozostaje nam zaprosić do Muzeum Gdańska.
Zapraszamy.
Tak. Teraz na ten długi weekend zamknięte w czwartek?
Część oddziałów jest otwarta.
Część jest otwarta.
Tak.
No to należy sprawdzić i zajrzeć, ale jeszcze chciałam spytać. Wie pan, końcówka XXI wieku, jak my będziemy opowiadali tę historię Gdańska za 100 lat?
Na pewno...
z dzisiejszych czasów przetrwa?
Tak, tak. To jest właśnie ciekawa rzecz, o której my rozmawiamy. Też to jest taki temat, z którym mamy troszeczkę problem, jeżeli chodzi o zabezpieczanie czy o przekazywanie pamiątek dotyczących dzisiejszej historii, czy tego wszystkiego, co się dzieje teraz współcześnie. My na pewno tutaj staramy się wykonywać dokumentację fotograficzną poprzez realizację takiego konkursu fotograficznego Mój Gdańsk. a też pozyskując fotografie, budując ten zespół fotografii. Ale na przykład była teraz taka wystawa w Muzeum Gdańska Wielogłos, która opowiadała o manifestacjach, które odbywały się w Gdańsku po 89 roku. No i okazuje się, że mamy tych pamiątek, świadectw różnego rodzaju tematów, jakie były przedmiotem 80, protestów 90, albo manifestów
70.
od 89 roku, mm-hmm. czyli te ostatnie protesty. No i też ta organizacja tej wystawy spowodowała, że jakaś kolejna pula pamiątek związanych z tymi działaniami mieszkańców trafiła do naszych zasobów. Tak więc na pewno ta część kolekcji tutaj przetrwa i za 100 lat, jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć, co jaki się nie podobało mieszkańcom, co chcieli zamanifestować albo zaprotestować przeciwko temu, no to już mamy na pewno tutaj kolekcję bardzo taką wyczerpującą, jeżeli chodzi o najnowsze dzieje Gdańska.
No i to kolejna podpowiedź w takim razie, że jeśli chcemy zostawić ten Gdańsk dla potomnych, taki jak my go widzimy, żeby również z muzeum się skontaktować i przekazać te pamiątki.
Tak, ja na przykład tutaj próbuję też poprzez urzędników, różnych dyrektorów, aby trafiały do nas na przykład. Uważam, takim fenomenem są biegi masowe, które organizujemy w Gdańsku i na przykład zabezpieczyliśmy kolekcję wszystkich medali, maratonów i półmaratonów w Gdańsku, jakie były organizowane. Bo to nie jest rzecz, która dzieje się od stuleci, ale maratony i te biegi masowe to jest taka rzecz charakterystyczna dla ostatnich dekad, tak, w Gdańsku.
No to też ciekawa historia przez pryzmat gdańskiego sportu. Czyli na historię
tak,
możemy patrzeć
różnorako. Stworzenie takiej wystawy partycypacyjnej, prawda? Czyli zaprosić mieszkańców Gdańska, żeby stworzyć wystawę o współczesnym Gdańsku, żeby każdy, jakieś grupy osób wskazały pamiątki, które są ważne i które powinny trafić do muzeum. To byłby też taki ciekawy projekt. Z różnych względów go nie zrealizowaliśmy do tej pory, ale widziałam takie projekty realizowane w Danii.
Trzymajmy się zatem razem. Profesor Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Gdańska, był naszym gościem, zapraszał do muzeum. Może w tym roku turystów zwiedzających będzie jeszcze więcej niż w roku.
W pierwszym kwartale było ich więcej, na pewno rok do roku. Tak, więc,
tak? Tak. No to wszystko przed nami. W takim razie zapraszamy do muzeum w imieniu wszystkich pracowników. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Beata Gwoździewicz, do usłyszenia.
Też dziękuję i zapraszam do Muzeum Gdańska.